Dzień dobry, witamy w 21. odcinku przesadzonego podcastu, kolejnym z serii odcinków o różnych grupach roślin. Dzisiejszy odcinek dotyczył będzie drzew liściastych. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk.
Czyli przesadzony podcast.
Cześć Żaniu.
Witaj, dzień dobry Iza. Dzień dobry wszystkim.
Słuchaj, drzewa liściaste to jest bardzo duża grupa roślin. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o roślinach iglastych i chyba podobnie jak rośliny iglaste, drzewa liściaste to jest bardzo zróżnicowana grupa roślin. Zgodzisz się ze mną?
No tak jest, zdecydowanie, bo mamy również bardzo dużo różnorodnych gatunków i odmian drzew liściastych również.
Tak, drzewa, wśród drzew liściastych znajdziecie zarówno gatunki, też gatunki tak naprawdę ozdobne ze względu na różne elementy, prawda? Bo są gatunki ozdobne ze względu na liście, które są na przykład duże i bardzo w ciekawym albo w bardzo ciekawym kształcie, ale są także gatunki bardzo ozdobne ze względu na kolorową korę albo ze względu na przebarwiające się jesienią liście. Są także gatunki drzew bardzo dekoracyjne ze względu na jakiś bardzo ciekawy pokrój, prawda?
No zgadza się, tak jak mówisz. Jeżeli chodzi o korę drzew, ona często jest na tyle dekoracyjna, że już z daleka potrafimy poznać, z jakim gatunkiem drzewa mamy do czynienia. Na przykład chodzi mi tu chociażby o wierzbę, czy chociażby brzozę, tak? Taką często spotykaną.
Albo ona platan.
Ona jest samosiejką, platany również i buk, zobacz jaki jest charakterystyczny, ma tą korę taką szarą, gładką, ona jest niespękana, wręcz w słońcu jest taka srebrzysta, nie? I łatwo nam taki gatunek wtedy rozpoznać, jak mamy taką charakterystyczną korę. Ale tak jak mówisz, i liście, które mogą być albo pojedyncze, albo jakieś złożone z kilku listków, tak jak na przykład u kasztanowca, tak? I one również są ozdobne na tym drzewie. No w ostatnich czasach te kasztanowce są porażane, co prawda, ale i tak są piękne i wiadomo, że kwitną wtedy, kiedy dawniej się pisało maturę w maju i te kwiatostany również są dekoracyjne, bo są koloru takiego biało-kremowego lub też w kasztanowcu czerwonym. Te kwiatostany są takie karminowe, takie czerwone, różowe odcienie przyjmują.
Te kwiatostany są w ogóle, mają bardzo dużo takich zdrowotnych właściwości. Ja na przykład co roku robię taki macerat z kwiatów kasztanowca. To jest, słuchajcie, bardzo proste, bo wystarczy po prostu kwiaty kasztanowca zerwane zalać alkoholem. I to może być na przykład spirytus salicylowy kupiony w aptece. I taki macerat zostawiam na parę tygodni w ciemnym miejscu i to jest po prostu rewelacyjne na wszelkiego rodzaju sińce i stłuczenia. Tak na marginesie.
Ale też
naprawdę,
zobacz,
po prostu dziecko...
Maści z kasztanowca są bardzo polecane, bardzo popularne w aptece nawet, nie? W lecznictwie właśnie zmęczenie nóg i tak dalej. Także działają korzystnie na nasze zdrowie.
To też bardzo łatwo zrobić taką maść w domu, bo to słuchaj, wystarczy zrobić olejowy macerat z kasztanowca, czyli zalać go nie alkoholem. No to widzisz, czarownica ze mnie wyszła znowu.
I
nie?
Zadziała.
Ale wystarczy zalać gorącym olejem, a potem z woskiem pszczelim na przykład związać to i masz normalnie domową maść z kasztanowca.
O,
rewelacja.
Proszę. Gratis przepis. My tu...
Ale ten taki etanolowy macerat, ten alkoholowy macerat, naprawdę dziecko walnie się gdzieś i byłaby totalna śliwa po prostu na czole, wystarczy wacik nasączony tym kasztanowcem na 3 minuty i nie ma po prostu sińca. To jest po prostu rewelacyjnie takie
obkurczające. To rozumiem, że już masz dobrze wypróbowane to.
Ja tak, ja mam zawsze tego słoik. Ja tego już nie robię butelkę, ja tego robię
słoik. I wszystko
słoik.
Jasne, słuchajcie.
Taki litrowy.
I tak jak mówimy, wracając do tematu, są gatunki po prostu drzew liściastych, które są dekoracyjne praktycznie przez cały okres wegetacyjny, pomijając oczywiście okresy zimy, kiedy gubią po prostu na zimę swoje liście, ale są też gatunki, które utrzymują swoje liście przez cały okrągły rok. I mam tu na myśli te dwa najbardziej popularne, jak grab czy buk, z których często, gęsto, zobacz, Iza, robi się teraz już przepiękne żywopłoty. Jeszcze w dodatku w odmianach, na przykład buk w odmianie czerwonej i z zielonymi liśćmi przepięknie kontrastuje i widzę, coraz więcej ludzi robi po prostu sobie liściaste żywopłoty z tych gatunków. Z buka i z graba właśnie.
Tak, no i zauważcie, że są też, znajdziemy też bardzo wiele drzew dekoracyjnych ze względu na kwitnienie. Tu powiedziałaś o tym kasztanowcu, ale na przykład takim drzewem, które ja lubię ze względu... magnolia to jest to taki klasyk, bym powiedziała, tak? Magnolię możemy uprawiać albo jako krzew, albo jako małe drzewo.
Drzewko, tak.
Chociaż są też odmiany, które są całkiem spore, jak ta magnolia solange'a, prawda? Ona jest
pośrednia,
całkiem dużych rozmiarów.
Tak. No, zwłaszcza jeżeli są, wiesz, kilkunastoletnie egzemplarze, tak? Czy kilkudziesięcioletnie, no to takie też się zdarzają u nas na Pogodnie w Szczecinie. Wręcz Szczecin Pogodno słynie z tych kwitnących magnolii, tak samo jak jasne błonie kojarzą się teraz z przepięknym, wiesz, dywanem kwitnących krokusów i ludzie teraz widzę, wychodzą na spacery, cykają zdjęcia i teraz jest ich czas, tak, jest po prostu przepięknie, czy Wały Chrobrego, cała skarpa w nich obsypana po prostu robi efekt, że
tak,
oczy wychodzą.
No, magnolia to jest taki klasyk, ale też znajdziemy dużo innych kwitnących bardzo pięknie drzew, jak choćby taka może pospolite drzewo, ale taki głóg pośredni na przykład kwitnie bardzo ładnie, takimi różoczkowatymi, tak, takie koszyczki kwiatków, takich małych różyczek. Dziewczynki bardzo to lubią, te kwiaty, bo one są naprawdę takie małe bukieciki. Ale na przykład takim ciekawym bardzo drzewem, które coraz częściej sadzi się u nas w klimacie, trochę eksperymentalnie, ale jednak,
sumak.
To jest judaszowiec, który kwitnie,
o
judaszowcu myślałam. O judaszowcu, bo on kwitnie bardzo ciekawie, bo on kwitnie, w ogóle kwiaty wyrastają z kory bezpośrednio, więc jak jest okres ten wiosenny, to całe to drzewo jest ukwiecone. No i to jest taka bardzo duża atrakcja, trochę egzotyczna, ale bardzo duża atrakcja naszych ogrodów.
Tak, wiesz, skojarzył mi się ten po prostu sumak octowiec z tego względu, że również on wygląda jak roślina egzotyczna, dlatego w pierwszej myśli pani pomyślałam.
Wiesz co, moi teściowie mają sumak, octowiec w ogóle posadzony w trawniku, jako soliter. I on naprawdę przepięknie wygląda, ale tak jak mówisz, on wygląda tam trochę tak egzotycznie. Przy czym oni mają akurat tą odmianę, która daje odrosty korzeniowe, z tym trzeba uważać, bo on ma dużo odrostów,
tak.
Ale ze względu na to, że on jest w trawniku, no to po prostu jeżdżą kosiarką i te odrosty od razu usuwają. Więc to o tyle jest też sensowna lokalizacja takiego drzewa, że te odrosty im tam nie dokuczają.
No i słuchajcie, jeżeli chodzi o drzewa, należy również pamiętać, że każde drzewo ma swoją wysokość oraz pokrój, tak? Bo istnieją drzewa po prostu, które mają korony kuliste, czy też taki pokrój o pokroju kolumnowym, ale również też o koronach płaczących, tak? Tak jak na przykład wierzba płacząca, taka popularna, tak? Czy drzewa w odmianie zwisłej, najczęściej nazywamy je pendula, co nie zawsze jest prawidłową nazwą, ale o tym piszę w swoim e-booku, to będziecie mogli już wkrótce sobie o tym poczytać. No i też są drzewa, które posiadają te ulistnienie, Iza, jak wiadomo, albo bardzo gęste, albo wręcz takie ażurowe. I takie ażurowe ulistnienie ma chociażby brzoza, ta nasza popularna samosiejka, która jest gatunkiem pionierskim, bo wyrasta dosłownie wszędzie i sama daje sobie radę na nawet pustych polach, nie? Wiadomo.
Jasne. No i to, co powiedziałaś, jeśli chodzi o tą wysokość, to jest bardzo ważne i to jest w ogóle mi się wydaje, że bardzo wiele osób tworzących też samodzielnie swój ogród, drzew się obawia. Raz, że boimy się sadzić drzewa właśnie ze względu na to, że boimy się, że wymkną nam się spod kontroli i że to są zbyt duże rośliny do naszych ogrodów. Natomiast słuchajcie, tak jak mówimy o tym, że drzewa są zróżnicowaną grupą roślin ze względu na to, z czego są dekoracyjne, ze względu na pokrój, tak samo to jest zróżnicowana tak naprawdę rozmiarami grupa roślin,
tak jest.
Bo wśród drzew liściastych znajdziecie także niewielkich rozmiarów drzewa, osiągające 3, 4 czy 5 metrów. Takie drzewa to są drzewa, które nadają się jak najbardziej do małych ogrodów. Takie drzewa dobierzecie nawet do ogrodów takich naprawdę niewielkich rozmiarów, do ogrodów przy domkach szeregowych na przykład, tak? Do takich ogrodów, słuchajcie, też znajdą się gatunki, które się nadają. Także nie bójmy się sięgać po drzewa liściaste, bo tak naprawdę do każdego ogrodu jakieś drzewo da się dobrać. I teraz, co ważne, to jakie funkcje będą spełniały te drzewa w naszym ogrodzie.
No tak, i tak jak mówimy, tak jak powiedziałaś Iza, drzewo w zależności od swojego docelowego rozmiaru, który jest uwarunkowany tak naprawdę od gatunku, czy też często danej odmiany, możemy naprawdę wybierać teraz, wybór tych drzew jest naprawdę spory na naszym rynku i nie ograniczamy się tylko do tego czy tamtego, które kiedyś były bardzo popularne. Czy to właśnie, zobacz, takim popularnym kiedyś drzewem był nawet dąb szypułkowy czy bezszypułkowy, które były sadzone wzdłuż alei czy gdzieś w parkach, na skwerach. A teraz jednak ta duża ilość tych roślin powoduje to, że mamy naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o nawet te drzewa liściaste. I tak, najważniejsze funkcje, jakie spełniają i w naszym ogrodzie, ale również i w zieleni miejskiej, bo również i w parkach, i na skwerach, to jest przede wszystkim to, że dają nam schronienie przed tym słońcem, wiatrem, deszczem, i również zwierzętom, które w nich się zadamawiają, tak? Bo w dzisiejszych czasach należy po prostu mieć to na uwadze, że te lata nasze są, o czym mówimy dosyć często, bardzo upalne i drzewa poprawiają ten klimat w miastach, poprawiają mikroklimat, tak? Stają się wręcz koniecznością do tego, by poprawiać warunki naszego życia w tych miastach, które są po prostu zabetonowane, tak? Uprzemysłowione bardzo.
Są takie badania, wiesz co, nie wiem, czy bym była w stanie odnaleźć tą grafikę, ale właśnie widziałam kiedyś taką bardzo fajną grafikę.
Wiem chyba już, o co ci chodzi.
Jakieś badania.
No.
Wiesz, nie? Pewnie,
tak,
bo to tak obiegło internet.
Miasto z drzewami i bez drzew.
Gdzie było po prostu porównanie. Tak, i miasto bez. I różnica temperatury to było około 10 stopni latem, takim pełnym latem, bo teraz tak, no mamy drzewa, które zacieniają powierzchnię, więc ten beton nie dostaje bezpośrednio cały czas słońca, tak? Czyli
promienie
nie nagrzewa się.
A też beton rozproszone poprzez właśnie drzewa,
tak. A beton ma też tą dużą taką bezwładność, tak, że jak już się nagrzeje na słońcu, to bardzo długo to ciepło oddaje, więc mamy nie tylko to ciepło, które nam z góry, że tak powiem, przychodzi od słońca, tylko też to oddawane przez te zabetonowane ulice, przez asfalt i tak dalej.
Mury,
także no, drzewa
budynków.
Tak, drzewa w dzisiejszych czasach w ogrodzie to tak naprawdę konieczność, słuchajcie. Przez ostatnie lata w ogóle klimat się zmienił. może nie lata, ale w ogóle klimat jest po prostu w tym momencie inny niż kiedyś i mamy te lata takie dosyć męczące. Dlatego też wszyscy przez ostatnie 2-3 sezony montują pergole nad tarasami, jakieś zadaszenia. Markizy. Dlatego, że po prostu... Tak, jeżeli mamy całkowicie odsłonięty ogród, a bardzo często budujemy domy na działkach, które są gdzieś pod miastem i tam nie ma żadnej roślinności, tak? Nie ma żadnego źródła cienia, to wtedy tak naprawdę pierwsze, co powinniśmy posadzić w ogrodzie, to nie wcale żywopłot, tylko drzewa.
Tak, i zobacz, Iza, mówiłyśmy chyba w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki wcześniej o tym, że jeżeli ktoś zastanie na swojej działce budowlanej takie starsze egzemplarze drzew, to niech od razu ich nie wycina, tak? Bo należy pamiętać o tym, że one już nam dadzą to schronienie przed słońcem, wiatrem, deszczem na naszej po prostu działce budowlanej i w naszym przyszłym ogrodzie. I dodatkowo, tak jak powiedziałam, schronienie dla dzikich zwierząt pod tytułem wiewiórka czy ptaki, które obudzą nas o poranku. Także tak jak mówimy, nie wycinajcie, tylko spokojnie przemyślcie ten temat, tak?
Tak, i takie drzewo, słuchajcie, jeżeli zastajecie drzewo na swojej działce, po prostu można, na 90% można je po prostu wykorzystać jako element kompozycji, tak? I cały swój ogród trochę do tego dostosować i takie drzewo, jeżeli macie duże drzewo na swojej działce, jeżeli to jest jeszcze jakieś drzewo typu dąb, czy jakaś piękna lipa, czy, no to by było naprawdę, tak, to powinno być karalne, żeby to wycinać.
Jak pomnik przyrody należy to traktować w swoim ogrodzie po prostu i dopasować całość kompozycji ogrodowej do tego drzewa. Ja taki ogród nawet, i zapowiem ci,
to jest skarb.
Projektowałam, ale to była kilkunastoletnia jabłoń domowa. I po prostu ona była tak centralnie, wiesz, umiejscowiona w ogrodzie i po prostu cały ogród wokół niej i tam nasadzenia niższego piętra wokół niej również zastosowałam i naprawdę miało to swój urok. Także da się, tylko trzeba to po prostu dobrze przemyśleć. No i co? Funkcje kolejne, jakie o jakich możemy powiedzieć, to na pewno to, że takie drzewa możemy sadzić w naszym ogrodzie właśnie pojedynczo, jako solitery, te popularne, które błyszczą w pojedynkę, jak Iza powiedziała wcześniej, chociażby ten sumak ostowiec występujący u teściów. Pozdrawiamy teściów.
Pozdrawiamy.
Oraz w grupach, czy w nasadzeniach takich regularnych, bądź w rzędach. Ale teraz coraz częściej, tak jak powiedziałyśmy, występują te nasadzenia z drzew w szpalerach, czy traktujemy je jako żywopłot w naszym ogrodzie, tak? Czy nawet drzewa w miastach, zobacz, wzdłuż alei, czy wzdłuż drogi jakieś również są nasadzane i im starsze, większe, tym mają po prostu swój urok, tak? Ja z dzieciństwa pamiętam ten obraz, na przykład jak jechaliśmy na wieś do babci i była wzdłuż drogi posadzona po prostu duża ilość klonów i one jak się właśnie jesienią przebarwiały na różnorodne kolory, od żółci poprzez pomarańcze i czerwienie, no to po prostu robiło to duże wrażenie, nie?
Szaleństwo.
Tak.
Wiesz co, ja mam w pobliżu, tam z 30 kilometrów od Koszalina jest taka zabytkowa aleja bukowa.
Buki,
sadzona jeszcze za czasów, kiedy to były tereny niemieckie tutaj i założona też w taki sposób, i to widać, bo te buki są w tym momencie bardzo stare, że żeby szybciej był efekt, to widać, że sadzili Niemcy po 2-3 egzemplarze, wiesz, naraz. I te drzewa się zrastały w jedno. I te drzewa są tak ogromne. Ogólnie teraz już one powoli się starzeją i ta aleja wręcz zaczyna być niebezpieczna, nie? W czasie tam jakiś wichur czy coś. No ale wrażenie to robi naprawdę mega, nie? Bo te drzewa są... No w ogóle buk jest takim drzewem bardzo takim pomnikowym, nie? No mówią, że to król naszych lasów.
O bukach
więc...
mówisz, tak? A ja sobie już, mi w głowie się pojawił po prostu platan, który jest tak charakterystycznym drzewem, o tak charakterystycznej korowinie, wręcz takiej pękającej, łuszczącej się w takie plamki ciemno...
takiej tak, wojskowej. Tak, po prostu. To jest taka wojskowa tak. kora.
Że od razu poznamy te drzewo z daleka. I to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy na początku. Są pewne charakterystyczne elementy danego gatunku roślin, po której od razu poznamy daną roślinę, drzewo czy krzew i tak dalej.
Wiecie co?
Jeszcze, jeżeli chodzi o funkcję, czy co jeszcze chciałaś powiedzieć, Iza? Bo weszłam ci w słowo.
Wiesz co, chciałam powiedzieć, że w swoim ogrodzie, no ogrody nie ma, my nie mamy zazwyczaj ogrodów jakichś bardzo dużych rozmiarów i rzadko możemy sobie pozwolić na coś takiego jak aleja, tak? Chociaż jeżeli działka jest duża i na przykład mamy długi podjazd do domu, no to posadzenie sobie takiej alei, nawet niewielkich rozmiarów drzew, ale obsadzenie tego podjazdu do domu drzewami, no daje piękny efekt. Także to warto na pewno po to sięgnąć, po takie rozwiązanie, ale słuchajcie, drzew też można, tak jak mówisz, można je używać pojedynczo, można używać w szpalerach, ale też można używać w taki bardziej kreatywny sposób, bo na przykład posadzenie, jakie obsadzenie na przykład, zdarzyło mi się tak w jednym projekcie na przykład, że placyk, takie miejsce w kwadratowym kształcie było po rogach obsadzone czterema drzewami, z dosyć rozłożystymi koronami, więc to docelowo tworzyło taką żywą altanę.
No rozumiem.
Że po prostu jak te drzewa się rozrosną, to pod tymi drzewami będzie przyjemnie posiedzieć na jakichś leżaczkach czy
coś. Chyba
wiem
już, tak? O jaki projekt to, ci chodzi.
W ogóle to może powstawać w naturalny sposób, ale też drzewa można formować w taki sposób. I coraz częściej w Polsce możemy dostać też drzewa formowane, tak? Możemy dostać też na przykład to, co mówiłam, że drzewa nadają się do każdego ogrodu. Jeżeli mamy bardzo mało miejsca, to możemy wręcz skorzystać z drzew rozpiętych na wszelkiego rodzaju konstrukcjach, prawda? Są drzewa rozpięte w takie palmety, że praktycznie pędy są poprowadzone na konstrukcji. Prostopadle do pnia i to drzewo jest praktycznie takie no płaskie, tak? W tym sensie, że szerokości nam zajmuje bardzo mało miejsca, ale możemy z niego taki piękny ekran sobie utworzyć.
Tak, tylko należy pamiętać, że aby uzyskać taki efekt, tak naprawdę to wymaga naprawdę sporych nakładów pracy i naprawdę dużych umiejętności, żeby umieć tak poprowadzić dany gatunek drzewa liściastego, tak? I robią to po prostu takie żywe rzeźby, robią wrażenie, szczególnie właśnie w miastach, bo to jest po prostu, no tak jak powiedziałam, żywa rzeźba, na którą w pierwszym momencie zwracamy uwagę, do których wędruje od razu nasz wzrok. Nie widzimy nic dookoła, tylko właśnie taką żywą rzeźbę. I co jeszcze, jeżeli chodzi o te funkcje, no to oczywiście możemy je traktować jako główny też element kompozycji, o czym powiedziałyśmy, tworząc najpierw szkielet danej rabaty z nasadzeniami, a następnie uzupełniamy go gatunkami z innych grup roślin, tak? Lub po prostu drzewa, tak jak powiedziałyśmy, mogą tworzyć też piękne tło dla innych roślin i tak jak w przypadku iglaków to miało zastosowanie, takim może znaleźć zastosowanie również w przypadku drzew liściastych, prawda?
Tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o uprawę, to nie ma tutaj oczywiście złotego środka, dlatego że tak jak mówiłyśmy, jest to zróżnicowana grupa roślin, tak? I wśród drzew znajdziecie zarówno gatunki, które są wręcz gatunkami pionierskimi, czyli na bardzo słabej sobie ziemi poradzą, przy bardzo długich okresach suszy również sobie poradzą, ale są także drzewa, które potrzebują znacznie więcej wilgoci i ogólnie rzecz biorąc, takie liściaste drzewa zazwyczaj potrzebują dobrego stanowiska, prawda? Tak. One potrzebują dobrej, przepuszczalnej ziemi i one potrzebują, żeby w tym podłożu była wilgoć, tak? Żeby to podłoże było wilgotne. Wtedy będą rozwijały się wspaniale. No i rzadko którym drzewom liściastym służy bardzo ciężkie podłoże. To podłoże powinno być raczej takie przepuszczalne, świeże. Nie powinna być to taka zbita gleba, nie powinna być to też gleba gliniasta.
No tak jak mówisz, bo większość tych gatunków liściastych no jest dostosowana do warunków miejskich, ale są też gatunki, które źle reagują właśnie na nieodpowiednie podłoże i na te zanieczyszczenia powietrza. No, moja ukochana magnolia na przykład się tutaj zalicza do takiego gatunku, które woli jednak rosnąć w miejscach osłoniętych, zacisznych, w glebie po prostu żyźniejszej, świeżej, tak jak Iza powiedziała, i po prostu gorzej reaguje na tą suszę, która jest w glebie, tak?
Tak. Teraz słuchajcie tak, jak posadzić drzewa? Najlepiej od razu, w sensie jak tylko skończycie słuchać tego odcinka, to postanowić, tak, jakie drzewa znajdą się w waszym ogrodzie i od razu planujcie ich zakup, bo te drzewa będą was bardzo długo cieszyć i będą po prostu robić wrażenie w waszym ogrodzie bardzo duże.
I będą potrzebowały też czasu na to, żeby urosnąć nam w tym ogrodzie, Iza. Chwilę czasu, a później już nawet się nie zorientujemy,
o tym też chciałam powiedzieć.
One tak urosły, nie? O tym też często mówimy.
I słuchajcie, jeżeli planujemy zakup drzew do swojego ogrodu, to naprawdę też uważam, że warto tutaj wydać większe pieniądze, na zasadzie znaleźć sadzonkę większe. Większe to u mnie na przykład w mieście drzewo, które ma 3 metry, mogę kupić za 300-400 zł. Jeśli to jest jakiś bardziej wyjątkowy gatunek, typu ostatnio w szkółce wpadłam na figowca.
O.
Tak, no już tak jako ciekawostka raz zamówiony. No, piękny był, cudowny. No to on był droższy, tak? Ale ogólnie za te parę stówek drzewo możemy wyhaczyć naprawdę już takich dużych rozmiarów, sensownych. Mm-hmm. I to jest, uważam, że dobra inwestycja, bo mamy od razu efekt, tak? A jak posadzimy drzewo za 50 zł, to jest taki badylek ledwo wystający z ziemi i naprawdę będziemy się niecierpliwić, żeby doczekać tego efektu, który sobie założyliśmy w naszym ogrodzie. Więc tutaj warto, myślę, że sięgać po większe rośliny. Tylko wtedy wiele osób boi się sadzić większe rośliny, bo czy one się przyjmą? Oczywiście, że się przyjmą, tylko musicie się przyłożyć do ich sadzenia, tak? Dobrze przygotować podłoże. Nie wkopujemy drzewa na takiej zasadzie, że jak mamy pojemnik, dużą donicę, to kopiemy dołek tam 5 cm w każdą stronę większy.
Szerszy.
Nie, kopiemy dużo większy dół.
Dwa razy większy niż
dwukrotnie bryła co najmniej
korzeniowa, tak, danego drzewa.
Tak. Co najmniej dwukrotnie większy niż ta donica. Uprawiamy tą glebę, żeby ona była spulchniona, żeby ona była żyzna. Jeżeli macie słabe podłoże, to domieszajcie tam podłoża dobrej jakości, żeby się naprawdę przyłożyć do tego i dać temu drzewu taki dobry start w waszym ogrodzie. No i oczywiście po posadzeniu pamiętamy o zabiegach pielęgnacyjnych. I takim najważniejszym zaraz po posadzeniu będzie oczywiście jego regularne podlewanie.
Tak jest, no bo to jest niezbędny warunek do życia każdej rośliny, także i drzew, które muszą się dobrze ukorzenić i przyjąć na miejsce stałe, na które dane drzewo wysadzamy, tak?
Podlewamy, dajemy ściółkę, jakąś ściółkę, tak, prawda? Od razu bym też zastosowała. I słuchajcie, jeżeli drzewo w waszym ogrodzie będzie wystawione na przykład silny wiatr, a bardzo często tak jest, to pamiętajcie też o palikowaniu tych drzew, żeby je zabezpieczyć, żeby o podporach, tak, żeby te drzewa były zabezpieczone i żeby sobie stały pięknie w swoim nowym miejscu, żeby ich tam żaden wiatr nie tarmosił, że tak powiem, no, żeby były stabilne w gruncie, tak?
Tak, i to pozwoli po prostu im też się lepiej ukorzenić, nie będzie szarpane na przeróżne strony i przez to, że je zapalikujemy, ono po prostu będzie mocniejsze, bo damy mu ku temu odpowiednie warunki, tak?
Teraz tak naprawdę jest ostatni moment na sadzenie drzew, które możemy kupić z gołym korzeniem, tak?
Jest.
Czyli no to są takie sadzonki, które są tańsze, tak? Bo one nie są uprawiane w doniczkach, w pojemnikach, tylko w gruncie. Ale no to jest taki ostatni dzwonek. Natomiast drzewa, które możecie kupić właśnie doniczkowane, uprawiane w pojemnikach, możecie sadzić praktycznie przez cały sezon wegetacyjny.
Oprócz oczywiście zimy, gdzie gleba jest zamarznięta.
No tak.
No i oczywiście musicie pamiętać też o tym, że są też takie gatunki drzew liściastych, które troszeczkę trudniej przyjmują się do gruntu. Mam tu na myśli właśnie buka albo dęba i którego należy zawsze kupować z bryłą korzeniową, tak? Bo one po prostu dłużej i trudniej się ukorzeniają i ten proces jest wydłużony. No i sadzimy wtedy takie drzewko, zazwyczaj starajmy się sadzić je troszeczkę głębiej, o te 5-10 cm do gleby, niż po prostu rosło w szkółce, tak jak i zapowiedziała, do dołu, który jest wypełniony rzeźniejszą glebą, który jest dwukrotnie większy niż dana bryła korzeniowa, i podlewajmy je zaraz po posadzeniu i przez kolejny czas, żeby ono po prostu się ukorzeniło i dobrze przyjęło.
Tak. Jeśli chodzi o pielęgnację, to takim ważnym zabiegiem będzie na pewno po pierwsze podlewanie, tak. Czyli no podlewamy w miarę potrzeby. Najważniejsze tak podlewanie jest. Będzie przy młodych, nowych, nowo posadzonych drzewach w waszym ogrodzie, bo one zanim się ukorzenią, to tak naprawdę z niewielkiej głębokości czerpią wodę. Tak? Jak drzewa już są dorosłe w ogrodzie, to czerpią wodę z głębszych warstw gleby, więc w zasadzie z jakiegoś specjalnego podlewania nie potrzebują.
No i mają większy ten system
tam...
korzeniowy, tak?
Tak, bo sobie sięgają po wodę samodzielnie, tak? Kolejny zabieg to nawożenie. I nawozić możemy teraz, czyli wiosną, w kwietniu, jakimś wieloskładnikowym nawozem, najlepiej takim na przykład otoczkowanym, prawda? Takim, który będzie się długo uwalniał w glebie. Ale możemy też stosować naturalny nawóz, czyli na przykład podłoże wokół drzewa lekko zruszyć i wmieszać w nie odrobinę kompostu, który oczywiście sami sobie wytworzycie, najlepiej słuchając naszych rad z bodajże 4 odcinka podcastu.
6.
6?
Tak.
Na pewno? A tak, bo 4 był o, tak, 4 był o włókninie.
Jeszcze było
i tak go warto posłuchać.
Tak.
Tak. A słuchajcie, w ogóle, no właśnie, jak mamy te drzewa jakieś liściaste w swoim ogrodzie, to właśnie wiele osób się zastanawia, będzie dużo liści. No tak, będzie dużo liści, ale właśnie z liści można robić ziemię liściową, prawda? Tak. Ziemię liściową, czyli kompostować te liście i to będzie bardzo fajny, bardzo dobrej jakości kompost.
No tak, i z naszego ogrodu, tak jak powiedziałaś. I ludzie też o tym zapominają, bo od razu je wyrzucają, prawda? Do tych śmieci, no po prostu bio, zamiast je wykorzystać, tak?
Kompostować, tak. Mhm. Kolejne zabiegi, jakie mamy do przeprowadzenia, to cięcie, prawda? No i na cięcie teraz już jest trochę za późno, bo tniemy drzewa raczej zimą, a jeśli wiosną, no to przed ruszeniem wegetacji. Czyli teraz już drzew raczej nie powinniśmy ruszać. No ale zawsze w trakcie sezonu możemy wykonywać jakieś cięcia sanitarne, prawda?
No tak. I wtedy dzięki takiemu cięciu usuwamy te konary czy gałęzie drzewa, które po prostu są suche, połamane czy chore. I mam tu na myśli nie tylko wszelkie choroby grzybowe, ale też jeżeli zauważymy, że wystąpił po prostu na naszym drzewku jakiś szkodnik, co również się zdarza. Mi tak szkoda zawsze i za tych kasztanowców, że są porażone przez tego szrutówkę.
Ojej, mi też.
Po prostu
i
nie można go zwalczyć.
Po prostu,
tak. Już od wielu lat jest ten
jak
problem.
Kraj długi i szeroki. Tak, one wszystkie są porażone. Widujki. Ale wiesz, co mi przyszło do głowy? Ostatnio na jednej grupie się spotkałam z takim, ktoś wrzucał zdjęcie drzewa, na którego korze rosły, bytowały sobie porosty. Takie jakieś tam żółte porosty. I ktoś chciał z tym walczyć. I wiele osób tam doradzało, żeby z tym walczyć, że to jakaś choroba, że coś. Nie, słuchajcie,
nie,
na korze drzew mogą się pojawiać porosty, a porost to jest organizm samożywny, bo to jest organizm, który jest jak gdyby połączeniem glonów i grzybów bodajże. W każdym razie porosty są samożywne, to jest po prostu ich siedlisko bytowania, ale one temu drzewu, na którym sobie żyją, nic absolutnie nie szkodzą, nie robią, więc niech sobie tam są. Z tym
nie
absolutnie
walczmy
nie
z tym.
Walczymy.
I tak samo wiadomo, że bardzo popularny, jak nawet wejdziemy do lasu, jest mech po prostu, który porasta te drzewa i który daje nam wskazówkę, tak? No bo wiadomo.
Mech od północy.
Tak jest. No właśnie.
A w ogóle chyba wydaje mi się, że porosty są też organizmem wskaźnikowym i że się pojawiają, tak. Jeżeli jest czyste powietrze. Więc jeżeli na naszych drzewach w ogrodzie są porosty, to tylko się cieszyć.
No tak, ja bym tam wcale z nimi nie walczyła, tak jak mówisz. No i jeszcze powiedzmy Iza właśnie w tej pielęgnacji o formowaniu koron drzew. No bo one są coraz bardziej popularne. Dzięki właśnie cięciu możemy tworzyć te sztuczne formy koron, tak? Jakiś szpaler czy w kształcie parasolu. I tak jak powiedziałam na początku, jak powiedziałyśmy, one w początkowej fazie wzrostu wymagają jednak tego specjalnego stelaża wykonanego z jakiegoś metalu bądź jakichś pędów bambusa, żeby po prostu ta podpora była stabilna, tak?
Tak. I słuchajcie, jeszcze jedna taka ważna rzecz to błędy, jakie popełniamy sadząc drzewa. I pierwszy taki największy błąd, jeśli chodzi o drzewa liściaste, to jest niesadzenie drzew liściastych w swoim ogrodzie. A drugi błąd, jaki często popełniamy, to jest sadzenie bez znajomości docelowych rozmiarów roślin. I tutaj można przesadzić jak gdyby w jedną i w drugą stronę.
No tak.
W sensie, możecie nieuważnie wybrać rośliny, albo uważnie, ale bez wiary w to, jak one szybko urosną. Możecie wybrać po prostu zbyt duże rośliny do swojego ogrodu. I czym to skutkuje? Tym, że po kilku latach zaczynacie jakby wtedy walczyć z wielkością rośliny i on się wtedy przycina, ale to przycinanie jest takie, wiecie, to jest takie na siłę, tak, że po prostu z dużo większego gatunku próbujemy zrobić dużo mniejszy i te rośliny zazwyczaj rzadko kiedy są ładne, także
bo
lepiej stanowczo wybrać
po prostu wtedy, Iza.
Pokrój, tak.
I już nie są takie
i
piękne.
I mamy takie, jak to mówiłam o iglakach w zeszłym odcinku, takie potworki ogrodowe. Także nie.
Nie róbmy tego.
I lepiej od razu wybrać po prostu drzewa, których docelowa wielkość do waszego ogrodu pasuje.
Będzie odpowiednia. Nie będzie ani, tak jak mówiłaś, jakimś karzełkiem tam, tak? Przy jakiejś większej bryle nowoczesnej budynku, ale też nie będzie,
wiesz, to jest drugi błąd, właśnie, tak. A to jest drugi błąd, tak, że sadzimy tylko takie maluszki, miniatury, jakieś tam szczepione formy na pniu, niewysokie bardzo. Jeżeli mamy działkę, która ma 1000 metrów i posadzimy same takie miniatury i jeszcze mamy dosyć duży budynek, no to te proporcje są gdzieś bardzo zachwiane i to też nie wygląda fajnie. Także
tak
po
jest.
Prostu tutaj trzeba to dopasować. Ale tak jak powiedziałyśmy, takich drzew między te 3 a 5 metrów wysokości jest naprawdę do wyboru, do koloru. Także na pewno znajdziecie coś dla siebie.
No tak. No i co, Iza? Przyszedł chyba moment na to, żebyśmy wymieniły swoją ulubioną trójkę, jeżeli chodzi o drzewa liściaste. Dlatego zaczynaj. Jestem ciekawa, czym mnie zaskoczysz.
Jeszcze ja mam pierwszeństwo.
Tak.
Dobra. Pierwszym cię oczywiście, że nie zaskoczę, bo nie mogłam go nie wymienić, bo po prostu uwielbiam to drzewo i to jest brzoza w odmianie do Rainbows. Ja brzozy po prostu...
No dobrze.
Kocham miłością pierwszą, stosuję nagminnie i będę
skradła
już zawsze. Po prostu...
Twoje serce i ja również chciałam ją wymienić na pierwszym miejscu, dlatego tylko powiedzmy, że lubimy je za to, że ono dorasta do średniej wielkości, tak do 10 metrów wysokości, 7-10 w naszych warunkach. Posiada taki luźny, ażurowy pokrój, no i mają tą dekoracyjną, taką śnieżną, białą korę po prostu,
białą korę, tak.
Bije po oczach, tak? No i wiadomo,
ja ją
że
jeszcze
liście
kocham za te,
są
tak,
zielone,
za te szumiące liście na
i jesienią
wietrze.
Przebarwiają się dodatkowo na taki złocisty, żółty kolor i to też jest dekoracyjne wtedy, tak? No i preferuję stanowiska słoneczne, to taka drobna uwaga ode mnie.
Tak, dlatego ja uważam, że ona daje tak dużo atrakcji w ogrodzie i ze względu na korę, i ze względu na liście, i na ten szum liści, że ona jest po prostu... takim drzewem do ogrodu sensorycznego, do każdego ogrodu, ale do sensorycznego, no po prostu
i wiesz co,
to jest
i ona
numer jeden.
Jej zaletą jest również to, że też ma małe wymagania glebowe. Nie ma tych wymagań glebowych takich, wiesz, wielkich,
nie? Ma.
Nie? Dobra,
i tak,
dawaj
owszem,
drugi.
Ona ma dosyć drobne liście, chociaż do Rainbows ma trochę większe liście,
tak.
I tak one śmiecą i tak trzeba je grabić. Ale ja mam to w nosie i tak ją kocham. Numer dwa.
No.
Numer dwa to są wiśnie piłkowane. I ja bardzo lubię różne wiśnie. Tak, i bardzo lubię wiśnię amanogawę na przykład, bo ona ma bardzo wąski pokrój i dlatego jej używam do zwłaszcza projektów małych ogrodów. I lubię też wiśnię kanzan, która ma takie pędy skierowane ku górze, jak takie ręce wzniesione ku niebu. I to też jest bardzo piękne drzewo. No i wiśnie są niedużych rozmiarów, a wiosną obsypują się różowymi, pięknymi kwiatami i robią po prostu wiosną wielkie wow. Tak. A ostatnie moje ulubione drzewo to jest grujecznik japoński. On się dosyć rzadko może pojawia w ogrodach, ale taki ma wyjątkowo piękny pokrój i w ogóle mówią na niego piernikowe drzewo, bo kiedy jesienią przebarwia się na piękny żółty kolor i liście spadają na glebę i zaczynają tak trochę łapać wilgoć, to pachną takimi właśnie ciastkami, takimi piernikami. No jest i jest w ogóle pokrojem też bardzo piękny, także bardzo lubię to drzewo.
No a moja ulubiona...
Twoja trójka.
A moja ulubiona trójka też się nie zaskoczy, bo w pierwszej kolejności pomyślałam właśnie o brzozie Doren Bos, tej pożytecznej, ale też bardzo mi się podobają te brzozy brodawkowate, tak? Te popularne, najbardziej popularne, one mają też swój urok i ta kora jest bardzo dekoracyjna, więc nie będę zgapiać Doren Bosa, powiem, że brzoza brodawkowata, czyli ta Betula pendula o takim zwisającym pokroju i takim ażurowym ulistnieniu. Jest przepiękna, ale no, osiąga znacznie większe rozmiary i należy o tym pamiętać, tak? Drugim moim ulubionym gatunkiem jest wiśnia, ale osobliwa w odmianie umbraculifera. Piękna kora, wiadomo, i nadaje się do mniejszych ogrodów, bo w naszych warunkach dorasta tak do maksymalnie 4-5 metrów, no od 2 w zasadzie możemy już kupić, tak? No jest to małe drzewo po prostu o tej bardzo gęstej, regularnej, kulistej koronie i ona przypomina wręcz takie sztucznie formowaną taką koronę, tak? Takie sztucznie formowane korony, a ona po prostu ma to do siebie, że jest taka, a nie inna. No i co jeszcze? Co jeszcze? Moim ostatnim gatunkiem, które po prostu zaraz zacznie kwitnąć lada moment, u niektórych już kwitnie, jest oczywiście magnolia pośrednia, która po prostu ma tak przepiękne kwiaty, tak jak powiedziałyśmy na początku, może być w formie również krzewu, ale też drzewa. Jeżeli ma już kilka lat, takie drzewko czy kilkanaście, no jest po prostu przepiękne. Ona kwitnie przed, w czasie rozwoju liści, ale również po rozwoju liści i te kwiaty są tak dekoracyjne. Ja lubię zwłaszcza te odmiany o takich, wiesz, zabarwieniu lekko różowym, takim, czy też wręcz takim ciemnoróżowym, amarantowym, takim, wiesz... No to jest mój kolor, nie? Po prostu.
Ale są też, jest magnolia gwiaździsta, jest piękna, z takimi całkiem innymi tymi kwiatami, a są też odmiany o kwiatach waniliowych. Tu do każdego ogrodu też się coś dobierze.
Oczywiście.
Ale w ogóle magnolia też potem jest bardzo dekoracyjna, bo ona ma bardzo ładny pokrój i liście takie wyjątkowo duże, które dają dużo cienia. Także słuchajcie, to nie jest tylko tak, że magnolia parę tygodni wiosną, a potem
jest
nie jest dekoracyjna.
Nie.
Ona jest dekoracyjna cały czas.
Tak jest, tak jak mówimy. Nie tylko
no
z
tak,
kwiatami.
To nie było dużo zaskoczeń, bo my znamy swoje preferencje nawzajem, więc nie,
no
było,
dużo,
nie podoba. Było dużo emocji.
Dużo mi się jeszcze drzew
podoba. Ale ograniczyłyśmy się do 3, bo
Bóg,
nie chcemy, żeby to był 4-godzinny odcinek.
No nie.
Tak.
Wierzby.
Dobra. Pytanie od naszej słuchaczki. Jak i kiedy przycinać hortensję ogrodową? Żania, dawaj.
Daję. Tylko tyle wam powiem tak w wielkim skrócie, że ludzie zaczynają ją przycinać już teraz. No i usuwamy przede wszystkim zaschnięte kwiatostany i te, które są uszkodzone, prawda? Ale należy pamiętać, że nie przycinamy ich na samym dole czy na 1/3 wysokości, tylko należy taki pęd obejrzeć i przyciąć go zaraz przed zielonym pąkiem, nad zielonym pąkiem, tak? Bo jeżeli obetniemy pod, no to pozbawimy tą hortensję po prostu kwiatów, jeżeli one są, te pąki zlokalizowane na górnych pędach, bo to są pąki kwiatowe. I hortensja ogrodowa, należy pamiętać, że kwitnie na pędach zeszłorocznych, więc nie ciachajmy jej tak pochopnie, wiesz, żeby tylko szybko przyciąć, tylko naprawdę zaobserwujmy te pędy, czy one już są zaschnięte, takie wręcz bladziutkie, białe, w porównaniu do tych, które są żywe. One są zawsze ciemniejszego koloru, takiego brązowego i zawsze są z tymi pączkami liściowymi i pączkami kwiatowymi na górnych po prostu pędach, tak?
A jak chcecie mieć prostsze życie, to sadźcie bukietowe.
Słuchaj, ale Iza, często ludzie, ja muszę o tym powiedzieć, bo często ludzie wycinają po prostu zaschnięte kwiatostany już w sierpniu, czy tam na jesień powiedzmy, jak te lata się teraz przedłużają, moja kwitła powiedzmy ogrodowa, hortensja do pierwszej dekady listopada, tak, bo jeszcze na Wszystkich Świętych była po prostu żywa i miała przepiękne kwiaty i ludzie obcinają te kwiatostany na jesień. Nie należy tego robić, bo po prostu te kwiaty mają to do siebie, że chronią tą naszą hortensję przed przemarzaniem i jeżeli te liście nawet jej opadną i będą leżały na tym krzewie i na tej glebie, nie wybierajmy ich teraz jeszcze za wcześnie, ponieważ często zdarza się tak, że w kwietniu jeszcze przychodzą przymrozki. Ja pamiętam jeszcze taką wiosnę, kiedy to było 2-3 lata temu, kiedy jeszcze z 2 na 3 maja wystąpił przymrozek.
2 lata temu.
I tak, po prostu ścięło mi pąki kwiatowe, a nie miałam hortensji oberwanej, dlatego ona mi zakwitła, ale większość ludzi została bez kwiatów. I tu zaskoczenie. Dlaczego? Dlatego, że się śpieszą z tym obcinaniem i obrywaniem. Ja mam taką zasadę, że widzę, po prostu obłamuję te kwiaty ręcznie. Wiesz dlaczego? Bo widzę ten pęd, do której części on jest uschnięty i do której części należy go faktycznie oberwać. A ludzie, śpiesząc się z sekatorkiem, czasami mogą uciąć ten pęd, który jest zdrowy, więc to jest najlepsza metoda na to, żeby to sprawdzić, czy ten pęd już jest zaschnięty, czy też żywy, bo żywy wam się nie złamie, a ten zaschnięty już tak. I te liście, które będą na spodzie tej hortensji, nie wygrabiajcie ich za szybko, bo one również dają nam osłonę dla korzeni, jeszcze dla tych pierwszych wiosennych przymrozków, które mogą wystąpić. Także nie śpieszcie się z tym przycinaniem hortensji. Ja swoją obcinam wręcz, no wiem, że może dostanę tu niepochlebne opinie, ale ja obcinam ją w ramach po prostu bezpieczeństwa po zimnej zośce po 15 maja. Wiem, że to jest troszeczkę przeciągnięte, ale wtedy wiem, że ona będzie mi kwitła do naprawdę wczesnej jesieni, nawet do wczesnej, nawet nie wczesnej, bo kwitnie cały wrzesień i październik i jeszcze wtedy na początek listopada, czyli już koniec jesieni, jeszcze jest dekoracyjna. No.
No widzisz. Dobrze, kochani. Dziękujemy chyba w takim razie. To by było, jeśli chodzi o drzewa liściaste, wszystko. W następnym odcinku będziemy omawiać kolejną grupę ogrodowych roślin, także nie przegapcie. No i oczywiście wpadajcie na naszego Instagrama. Dzisiaj na Instagramie, no tego będziecie słuchać w sobotę, a my się nagrywamy wcześniej, ale już w tym tygodniu odbył się konkurs na dekoracje wielkanocne w waszych ogrodach. I pamiętajcie, że zapisując się na nasz newsletter, otrzymujecie od nas kalendarz przygotowanego ogrodnika na kolejne miesiące. W tej chwili właśnie wysyłamy do Was kwietniowy. Także tak, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego newslettera, to szybciutko nadróbcie, żeby kolejny kalendarz już do Was poszedł.
Tak jest. I jeszcze o bardzo ważnej rzeczy Wam przypomnę. Jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter, to otrzymacie od nas taki mini kurs, 10 lekcji o tym, jak założyć swój przyszły ogród. Przepiękne wykonanie Izy, dużo ilustracji, przyjemnie się czyta, także mogę ze szczerego serducha polecić. I warto. On będzie również dostępny w naszym sklepie już niedługo, niebawem, dla tych, którzy są niecierpliwi. Dostaną go w całości, będą mogli go kupić, a nie czekać na maila tam powiedzmy ile. 3 dni? Co 3 dni te maile są wysyłane, Iza?
Co 3 dni, tak. 10 maili co 3 dni, także przez miesiąc przychodzi kurs.
Mm-hmm. No ale taką opcję wymyśliłyśmy dla tych bardziej niecierpliwych. Ja do tych opcję osób należę. Tak. Ja chcę mieć teraz, już teraz.
Do usłyszenia kolejnym razem.
Trzymajcie się. Pa, pa.